Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek. Moją żonę musiałem zostawić w domu. Pozdrawiam Cię, kochanie. Macham do Ciebie. No bo dzisiaj słabo się czuję. Dziś musiała dostać chemię i będzie tylko przy głośnikach, przy głośniku nam towarzyszyła. Witam Panią Joannę, która realizuje audycję dzisiejszą i naszych gości z Łodzi. Są nimi ksiądz Stanisław Kaniewski, ksiądz prałat Stanisław Kaniewski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie. Serdecznie witamy księdza.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani Justyna Gralewska-Sęk, która jest zastępcą dyrektora archidiecezjalnego ośrodka adopcyjnego.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I dyrektor tegoż ośrodka adopcyjnego, pan Tomasz Bilicki.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Drodzy Państwo, kto już słuchał i oglądał, może w telewizji Trwam, kontynuujemy temat adopcji, a może po prostu zaczynamy ten temat dla wielu, którzy nie mieli możliwości słuchania wcześniej. Temat adopcji przewija się w audycjach dla małżonków i rodziców już wielokrotnie, od 20 lat istnienia audycji wielokrotnie ten temat był poruszany i cały czas jest on potrzebny, gdyż z jednej strony są rodzice, którzy mają problemy z płodnością swoją i sposobem na posiadanie dziecka jest przede wszystkim adoptowanie dzieci, które są i czekają na rodziców. Potrzebują rodziców, wydawałoby się, wręcz od zaraz. No ale tak od zaraz to tak nie może być, bo to jest cała procedura przygotowania tychże rodziców do pełnienia obowiązków swoich, no bo to są rodzice, którzy na ogół jeszcze dzieci nie mieli, chyba że właśnie są sytuacje takie, że mają swoje dzieci i chcą jeszcze adoptować inne. Taka możliwość też, owszem, istnieje. Ale myślę, że o tym wszystkim i o tych problemach i o tych radościach powiedzą nam pracownicy Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, centrum, które już istnieje jakiś czas i no dla mnie jest wzorcowym centrum w Polsce i zawsze odsyłam na strony internetowe i do kontaktu, jak są problemy właśnie tam. Ksiądz Stanisław Kaniewski, prosimy bardzo.
Centrum istnieje już 15 rok, natomiast to ośrodek adopcyjno-opiekuńczy ma dłuższy żywot, bo istnieje już 23 lata, właściwie od marca już idzie 24. To nie było tak, żeby usiąść przy biurku i to wszystko wymyśleć, to życie tak dyktowało. A my staraliśmy się, realizując to, co jest Bożym oczekiwaniem, staraliśmy się być wrażliwi, otwarci. No i to tak wyszło. To tak można powiedzieć, że się udało, bo pewne działania były podejmowane etapami, a potem to wszystko zsynchronizowane, scalone w tę instytucję Centrum Służby Rodziny, która ma osobowość prawną, powołał ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, metropolita łódzki. Osobowość cywilnoprawną nadał minister spraw wewnętrznych i administracji. W strukturę centrum wchodzą dwie jednostki organizacyjne. Właśnie archidiecezjalny ośrodek adopcyjny, do ubiegłego roku jeszcze miał w nazwie adopcyjno-opiekuńczy. Od nowego roku, w związku z nową ustawą o rodzicielstwie zastępczym, trzeba było zmienić nazwę. Też jest taka jednostka organizacyjna w strukturze centrum jak dom samotnej matki. A właściwie pierwszą taką działalnością naszą to 25 lat temu, jak papież był w Łodzi, Jan Paweł II na lotnisku, to wtedy ksiądz arcybiskup powołał Fundusz Ochrony Macierzyństwa imienia Stanisława Leszczyńskiej. Na ręce Ojca Świętego był złożony dekret księdza arcybiskupa. Jan Paweł II złożył podpis na tym dokumencie, pobłogosławił dziełu No i 25 lat służymy matkom oczekującym urodzenia się dziecka i z małymi dziećmi w tych sytuacjach no daleko idącej biedy, żeby wspomóc. Wymieniam tutaj tak no bardzo krótko te działania, bo widzimy tak no wieloaspektowo naszą służbę, a jak powstało Centrum Służby Rodzinie, to niejako symbolem jest, jak przyszła pani i mówi, co tu można dostać. Ja na to mówię, no źle postawione pytanie. Jaki pani ma problem? I wtedy nasza wspólna rozmowa doprowadziła do zapisania jej do poradnictwa prawnego. Także rozpoznajemy, no, jaka jest sytuacja, jakie są potrzeby i staramy się, żeby adekwatną pomoc okazać według naszych możliwości i według potrzeby. U podstaw...
To są poradnia prawna jest, tak?
Poradnictwo specjalistyczne, więc psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne,
rodzinne.
To poradnictwo.
Tak.
A mówię o Funduszu Ochrony Macierzyństwa, Dom Samotnej Matki, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny. Prowadzimy też 13 lat szkołę rodzicielstwa, czyli przygotowujemy rodziców do porodu, naturalnego karmienia i pełnienia ról rodzicielskich. No to szkoła profesora Fiałkowskiego, on napisał, przygotował autorski program i cały czas jest jego program realizowany. Też prowadzimy jadłodajnie, aktualnie 125 obiadów dziennie wydajemy biednym we współpracy. Współpracujemy tutaj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w tej sprawie. Także no, te działania są wielorakie, różne, czy była Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności, czyli programy takie edukacyjne dla szkół. I to były już 3 takie edycje właśnie tego typu
działań
dla nauczycieli i uczniów. To generalnie wspomaganie szkoły, no czy co roku Łódzkie Dni Rodziny, czy chociażby każdego roku jest już od 7 lat szczyt w sprawach dzieci, gdzie no, każdego roku jest inny temat, to co widzimy jak najbardziej aktualne, no żeby bardziej budzić świadomość życzliwości wobec dziecka, czy rozwiązywać prawidłowo trudne sprawy związane z sytuacją dzieci. To tak pokrótce. No, wybudowaliśmy przez ostatnie 2 lata, właśnie w październiku oddaliśmy do użytku nowy dom samotnej matki na 60 miejsc, a teraz budujemy przy domu samotnej matki kompleks żywieniowy, gdzie jest zaplecze kuchenno-stołówkowo-magazynowe, bo tego bardzo, bardzo brakuje. Tam będzie przeniesiona ta jadłodajnia i właśnie całe zaplecze żywieniowe dla domu samotnej matki. No tutaj już tak jak dom samotnej matki wybudowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i częściowo w oparciu o pieniądze unijne, tak tutaj wyłącznie z 1% pozyskiwanego na Fundację Służby Rodzinie Nadzieja. Przy tej okazji tym wszystkim, którzy przekazali czy w ostatnim roku, czy w poprzednimi laty 1% na Fundację Służby Rodzinie Nadzieja, to serdeczne Bóg zapłaci. No i prosimy o to dalej, bo budowa kompleksu żywieniowego jest w połowie, a dalej na to środków rzeczywiście już nie mamy. To tak jak przyjdzie 1 styczeń do końca kwietnia, czas rozliczenia z Urzędem Skarbowym, to prosimy o 1% podatku. Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja. To tak pokrótce te nasze działania. Natomiast no, głęboko w sercu właśnie jest sprawa adopcji. Tutaj widzimy no, przede wszystkim dobro dziecka, interes dziecka. Oczywiście tutaj dziecko na tym zyskuje i rodzice, którzy adoptują, zyskują i społeczeństwo zyskuje. Także jest to dobro niejako no, wszelakie. Wszyscy mogą być szczęśliwi. No byłbym nieuczciwy, gdybym nie wspomniał, że u podstaw w jaki sposób i czuję się uczniem pani mecenas Marii Sawickiej, która przez 30 lat prowadziła telefon zaufania dla kobiet z ciążą problemową i spraw rodzinnych. Dwa lata po tym, gdy ona uruchomiła ten telefon, ja tam pojawiłem się właśnie w tym środowisku, a potem dwa lata następnego upłynęły, to już wtedy ordynariuszem był ksiądz biskup Rozwadowski i otrzymałem misję jako asystent telefonu zaufania. I to tak się zaczęło. Takie budzenie tej wrażliwości na człowieka. Jednocześnie patrzyłem, jak pani Maria w swoich skromnych warunkach, w swoim mieszkaniu, a tyle inicjatyw podejmowała. Właśnie między innymi też adopcję podejmowała. Bo gdy przychodziły do niej osoby, które dzwoniły, nieraz nawet dzwoniły z zamiarem przerwania życia dziecka poczętego. Po rozmowie telefonicznej: kochanie, przyjdź do mnie, najlepiej na rozmowę. No i właśnie jak przyszła do domu na miejsce, to właśnie te rozmowy tak często skutkowały, że potem mama zmieniała swoją decyzję. Była gotowa, że jednak dziecko urodzi. Nie zawsze była gotowa, żeby to dziecko wychowywać. No wtedy pani Maria, tym bardziej jako prawnik, jako mecenas, to właśnie udrażniała te drogi adopcyjne. A jak tego było coraz więcej, to właśnie była potrzeba powołania ośrodka adopcyjnego i tutaj wielka otwartość księdza arcybiskupa, bo wiadomo, że te wszystkie działania to on wspierał, to on musiał i chciał wydać dekret, powołać, wspierać, czy też pewne działania finansować. I to tak się wszystko rozwinęło, że dzisiaj jest to taka zintegrowana pomoc dla dziecka i rodziny.
Ksiądz jest na czele stoi tego Centrum Służby Rodzinie, ale nie jest ksiądz sam. Ma swoich pomocników świeckich.
Wielu ich jest wspaniałych. No, trzeba by policzyć dokładnie, ale na dziś to chyba 30 kilka osób jest.
We wszystkich poradniach
zatrudnionych. Tak, że były etapy takie, że było więcej, bo jeżeli właśnie Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności funkcjonowała, to było kilka osób dodatkowo przyjętych w centrum.
Jeszcze.
A obok tego jeszcze były osoby, z którymi były podpisane umowy, ale one już były na miejscu w szkole. Mhm.
To może na początek tyle dziękuję księdzu. Pan Tomasz Bilicki jest dyrektorem Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego. I ten ośrodek istnieje już też od 15 lat?
Ośrodek jest jeszcze starszy, bo to jest najstarszy katolicki ośrodek adopcyjny wprowadzony w Polsce przez Kościół. Powstał w 1989 roku. No ponad 1500 dzieci mamy w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. I w naszym ośrodku my tak naprawdę zajmujemy się, jakby się temu bliżej przyjrzeć, to trzema rzeczami. Po pierwsze, spełniamy marzenia. Po drugie, stwarzamy alternatywę. I po trzecie, prowadzimy do świętości. Ja zacznę od tego najbardziej przyjemnego, czyli spełniamy marzenia. Otóż gdybyśmy zapytali się dzieci, które w wyniku różnych sytuacji życiowych nie mogą liczyć na swoich naturalnych rodziców, no to jakie jest największe marzenie tych dzieci? No mieć rodziców, mieć rodzinę. Żadne dziecko nie chce wychowywać się w domu dziecka czy w pogotowie opiekuńczym, bo to trochę tak, jakby było na wiecznych koloniach. I my w naszym ośrodku adopcyjnym przede wszystkim spełniamy marzenia dzieci. Marzenie życia w zdrowej, kochającej rodzinie. I sytuacja dzisiaj jest taka, że my mamy w naszym ośrodku zdecydowanie więcej rodziców, którzy chcą przysposobienia dziecka, niż dzieci, których sytuacja prawna pozwala na adopcję. Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi natychmiast spełnić każde marzenie dziecka, które w wyniku postanowienia sądu może zostać adoptowane. No ale spełniamy marzenia nie tylko dzieci, tylko spełniamy też marzenia rodziców. Bo gdyby znowu teraz zapytać małżonków, którzy w wyniku różnych sytuacji, przede wszystkim zdrowotnych, nie mogą mieć dziecka, albo którzy chcą mieć więcej dzieci w swoim domu, i oprócz dzieci naturalnych chcą przyjąć do siebie dzieci inne, dlatego że przecież być matką, być ojcem to więcej niż urodzić dziecko, no to ich największym marzeniem jest właśnie, żeby to dziecko zagościło w ich domu. To widzimy, jak wielkie są pragnienia rodziców, którzy przychodzą do ośrodka i tak naprawdę oni by chcieli, żeby ta adopcja to była, no oni rozumieją, że no dzisiaj to marzenie, ale no do jutra są gotowi czekać. Więc my spełniamy marzenia także tych rodziców, którzy tak bardzo pragną przysposobienia dziecka. No ale to też nie jest wszystko, bo my też w sumie spełniamy marzenia naszego społeczeństwa, naszego narodu, bo któż z nas nie marzy o tym, żeby Polska to był kraj ludzi zdrowych, mądrych, roztropnych, którzy prawidłowo funkcjonują w społeczeństwie, którzy nie stanowią tak zwanej patologii, a to właśnie zdrowa, kochająca rodzina jest najlepszą profilaktyką zachowań ryzykownych. Także my spełniamy marzenia zarówno dzieci, jak i rodziców, jak i naszej społeczności. Ale powiedziałem, że spełniamy marzenia, ale też stwarzamy alternatywę. Otóż no wiele w naszym kraju mówimy o tak zwanych niechcianych ciążach, świadomym czy nieświadomym rodzicielstwie, o tym, że powinna być aborcja, dostępne środki antykoncepcyjne. My stwarzamy dla tego wszystkiego alternatywę. I kiedy jakakolwiek mama dzisiaj jest w ciąży i waha się, czy urodzić dziecko, czy nie, bo ono się nie waha, czy mieć dziecko, czy nie mieć, bo to dziecko ona już ma, już jest matką. No przecież istota, która się rozwija w jej brzuchu, nie będzie ani ziemniakiem, ani marchewką, ani krową, ani koniem, tylko no, jest dzieckiem, tak? I już jest matką. No skoro to jest dziecko, no to ona przecież jest matką. To, czy się waha, czy urodzić to dziecko, czy nie, to my bardzo prosimy jak najbardziej urodzić i to jest naprawdę godne miłości, kiedy decyduje się urodzić dziecko z taką myślą, że w imię miłości powierzę je do adopcji. I takie mamy są. Na przykład w naszym domu samotnej matki, ten wybudowany we współpracy z Fundacją Służby Rodzinie Nadzieja, wiele jest mam, które przychodzą do domu samotnej matki w taką intencją, że oddadzą dziecko do adopcji. Oczywiście to wymaga pewnego przemyślenia, to wymaga pewnej pracy z mamą, to musi być jej świadoma decyzja. Czasami mamy zmieniają zdanie, kiedy widzą dziecko i to bardzo dobrze, ale to też jest dobra decyzja, kiedy mama decyduje się powierzyć dziecko do adopcji. Czyli my stwarzamy alternatywę dla aborcji. To jest kolejna bardzo ważna sfera naszej działalności. No i prowadzimy troszeczkę do świętości. Znaczy w sumie to małżonkowie i dzieci jakoś tak sami się prowadzą do świętości. My tylko troszeczkę pomagamy, bo jak się zastanowimy, co trzeba spełnić, żeby nasi małżonkowie mogli przysposobić dziecko, no to na pewno potrzebna jest pewna mądrość czy roztropność. No jakby nie było dar Ducha Świętego. Bo my wybieramy tych rodziców właśnie, którzy najmądrzej traktują swoje rodzicielstwo. No jest komisja kwalifikacyjna, są pewne szkolenia. Ci rodzice się wiele uczą. Jest także msza święta. Poruszamy także ten aspekt duchowy. No też proces adopcyjny wymaga pewnej roztropności w tym sensie, no że trzeba troszeczkę przepracować swoją sytuację. Najczęściej to jest sytuacja bezpłodności, niemożliwości posiadania naturalnych dzieci. Nie zawsze tak jest, bo czasami dzieci przysposobiane są przez rodziców, którzy już mają swoje naturalne dzieci, ale to często trzeba także przepracować ten problem taki, że no jesteśmy bezpłodni. I to wymaga pewnej roztropności, mądrości. Nie będę ukrywał, że to wymaga także cierpliwości. A cierpliwość jest cechą ludzi świętych z reguły i ta cierpliwość polega na tym, no, że ten proces adopcyjny trwa. I on musi trwać, ponieważ decyzja adopcji nie może być decyzją chwili. On wymaga pewnego przemyślenia, refleksji i on trwa, zdradzę Państwu taką informację, między 2 a 3 lata. Od czasu tak zwanej drugiej rozmowy, czyli zakwalifikowania się na szkolenie, to nie jest jeszcze zakwalifikowanie się w postaci kwalifikacji do bycia rodziną adopcyjną, ale zakwalifikowania się na szkolenie na rodzica adopcyjnego, to jest między 2 a 3 lata. Wymaga też bycie rodzicem adopcyjnym pewnego rodzaju heroizmu. Ja bym tego nie mylił z męczeństwem, ale ten heroizm polega na tym, że rodzicielstwo adopcyjne w pewnych przypadkach jest ciut trudniejsze niż rodzicielstwo naturalne, bo dostajemy dziecko, które często jest po pewnych traumatycznych przeżyciach, traumatycznych doświadczeniach, ale w tym heroizmie jest bardzo dużo radości, bardzo dużo wdzięczności, miłości. Nie ma się co tego heroizmu martwić. No i przede wszystkim takie dziecko jest bardzo wymagające. A jeśli jest wymagające, znaczy, że wymaga umiejętności wychowawczych, wymaga silnych, kochających się rodziców, rodziców, którzy także dbają o wszystkie sfery swojego życia, także życie duchowe. W tym sensie pomagamy troszeczkę rodzicom dążyć do świetności. No i to jest właśnie praca w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi.
Spełnianie marzeń dzieci, ale nie wszystkich dzieci marzenia można spełnić, bo nie wszystkie dzieci się kwalifikują, chociaż tych dzieci jest dużo. I no właśnie tu ten problem to już jest niezależny ani od dziecka, ani od chęci rodziców, którzy chcą zaadoptować,
ani od ośrodka, niestety, no to
gdyż skąd te problemy powstają? Dlaczego dzieci się niektóre nie nadają, mówiąc brzydko, dla adopcji?
No właśnie problem polega na tym, że generalnie one z punktu widzenia ich samych to nadają się wszystkie i pewnie bardzo by chciały żyć w kochających rodzinach adopcyjnych. Ale no czasami tak się zdarza, że w ogóle w systemie pomocy społecznej troszeczkę mało mówimy o takiej intensywnej, efektywnej pracy z rodziną naturalną. Czyli w momencie, kiedy rodzina naturalna zawodzi i na przykład prawa rodziców są ograniczane, ich prawa rodzicielskie, ich władza rodzicielska, na przykład poprzez umieszczenie dziecka w domu dziecka czy w pogotowiu opiekuńczym, to taki nasz postulat wydaje się, że czy sędzia, czy kurator sądowy, przy także współudziale pomocy społecznej, czy także różnych ośrodków pieczy zastępczej, które obecnie są w strukturach pomocy społecznej, powinna pracować z tą rodziną w tym kierunku, aby dziecko zostało przywrócone do rodziny naturalnej. To jest jakby pierwsza podstawowa myśl. Wcale ta myśl to nie powinna być taka, że to dziecko pójdzie do adopcji albo będzie całe swoje życie w domu dziecka, tylko pierwsza myśl, praca z rodziną naturalną, czyli próba doprowadzenia do sytuacji, w której rodzina stanie na nogi, na przykład ona potrzebuje aktywizacji zawodowej, czyli wyjścia z bezrobocia, być może wyjścia z uzależnienia, być może trzeba tam powstrzymać przemoc, być może trzeba wzmocnić umiejętności wychowawcze rodzica. Ale to jest pierwsza myśl. Powrót dziecka z opieki zastępczej, na przykład z rodziny zastępczej, z domu dziecka, z podobnej opieki do rodziny naturalnej. Ale jeżeli okazuje się to niemożliwe, tak? Czyli na przykład jeżeli rodzice rzeczywiście pod wpływem czy wrażeniem umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym, no rzeczywiście przestają pić, a są uzależnieni od alkoholu. No ale już po miesiącu z powrotem zaczynają pić, przerywają terapię alkoholową. No ale przychodzą do dziecka raz na kwartał, ale wysyłają kartkę na święta, a może nawet wezmą na jeden dzień na Wielkanoc. Ale w istocie rzeczy masa jest takich dzieci, wobec których wszyscy wiemy, że ci rodzice nigdy nie będą się opiekowali takim dzieckiem. Wiemy po prostu, że ci rodzice na 99,9% nie będą w stanie zająć się tym dzieckiem. To dziecko będzie do pełnoletności w domu dziecka. To w takim sytuacji wydaje mi się, że zasadnym byłoby, aby sąd właśnie we współpracy z kuratorem, z pomocą społeczną spisywał wyraźny czy zawiązywał wyraźny kontrakt z rodziną. Dajemy wam szansę, tak? Chcemy, żebyście się naprawili. Pomożemy wam w tym, żebyście stanęli na nogi. Ale jeżeli raz, no dobrze, raz wam się nie udało, no drugi raz, druga szansa. Trzecia, do trzech razy sztuka, niektórzy mówią. I koniec. I takie dziecko powinno w moim przekonaniu trafiać do rodziny adopcyjnej. Tych rodzin jest bardzo dużo. A niestety widzimy tutaj pewną opieszałość sądu, małe zdecydowanie sądu, a w moim przekonaniu z całym szacunkiem do rodziny, która ma prawo do naprawdę pełnej suwerenności i wyjątkowej godności, co do tego nie mamy wątpliwości, ale musimy też myśleć o tym, jaką rodzinę w przyszłości będzie w stanie stworzyć to dziecko. To też jest dla nas bardzo ważne. I z całym szacunkiem do prawa rodziców do wychowania dzieci, ale jeśli wielokrotnie zawodzą, to tutaj prawo dziecka do życia w rodzinie i prawo dziecka do tego, aby ono w przyszłości umiało założyć zdrową rodzinę, czyli miało dobre wzorce, jest dla nas ważniejsze. Także to, co ja bym postulował, to więcej odwagi ze strony sądu, jeśli chodzi o pracę z rodziną naturalną, ale jeśli są z tym jakieś problemy, o odważniejsze pozbawianie władzy rodzicielskiej.
Gdyż po prostu te dzieci nie mogą doczekać się opuszczenia tego domu
dziecka.
Nie
mogą doczekać się adopcji, tak, nie mogą się doczekać adopcji.
Adopcji czy powrotu do swojej rodziny.
Czy powrotu do rodziny naturalnej.
Naturalnej, tak.
Praca z rodziną naturalną z jednej strony kuleje, a z drugiej strony nie mogą być adoptowane, ponieważ władza rodzicielska rodziców cały czas trwa. I rodzice mają tylko ograniczoną władzę, a nie są jej pozbawieni.
Raz na kwartał mama przyjdzie i to wystarczy, że mama się opiekuje.
No niestety czasami tak to wygląda.
No, to jest tragiczne dla dziecka i również dla tych rodziców, którzy chcą adoptować i czekają z otwartymi rękami i sercami, a dzieci nie mają, że tak powiem, zdolności tej prawnej, żeby być adoptowane. Dziękuję bardzo. Pani Justyna Gralewska-Sęk, zastępca dyrektora ośrodka architektonicznego, ośrodka adopcyjnego. Konkretnie, jak to jest z byciem rodzicem adopcyjnym? Należy się zgłosić.
Tak, należy się zgłosić do naszego ośrodka. Przychodzą małżonkowie wspólnie, mąż i żona. Na pierwszej rozmowie informujemy małżonków informacyjnie, jakie warunki należy spełnić, aby być rodziną adopcyjną. Opowiadamy o procedurze, o kolejnych etapach i prosimy małżonków o zgromadzenie dokumentacji. W skład takich dokumentów wchodzi m.in. odpis zupełny aktu małżeństwa, zaświadczenie o tym, że małżonkowie nie byli karani, zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego, odwykowej. Kiedy małżonkowie zgromadzą te dokumenty, pojawiają się u nas po raz drugi.
Przepraszam, zaświadczenie o małżeństwie, po co jest potrzebne?
Odpis
czy jest jakiś staż?
Nie wymagamy stażu małżeńskiego, tak? Nie ma, w naszym ośrodku nie ma ściśle określonego stażu małżeńskiego, jaki małżonkowie muszą mieć. Natomiast bierzemy pod uwagę to, jak długo się znają, tak, przed ślubem oraz to, jak długo czekają, że to dziecko, tak? Czasami jest też tak, że małżonkowie już przed ślubem wiedzą na przykład, że nie będą mogli mieć dzieci, tak? I my takie sytuacje rozpatrujemy bardzo indywidualnie i jak gdyby dlatego też nie określamy ściśle, tak, jaki to jest staż małżeński, tak? Nie ma takiego zapisu, tak, w żadnym naszym regulaminie. Mhm.
Ale to nie znaczy, że musi być stwierdzona niepłodność, żeby móc adoptować dziecko.
Nie, to nie ma nic wspólnego, absolutnie. Również małżonkowie, którzy mogą mieć biologicznie dzieci, mogą się do nas zgłosić, tak? Także nie zamykamy drzwi przed nikim tak naprawdę. Każdego zapraszamy. Kolejny etap to rozmowa kwestionariuszowa, na której pytamy małżonków o ich rodzinę, o rodzinę pochodzenia, o to, kiedy podjęli decyzję o przysposobieniu, skąd taka decyzja w ich życiu się wzięła. Pytamy też o historię ich małżeństwa, o to, jak się poznali, tak? Czyli generalnie chcemy poznać ich bliżej, tak? Chcemy poznać ich rodzinę, jak funkcjonują na co dzień, jakie mają pasje, zainteresowania, tak? Po tej rozmowie kwestionariuszowej zapraszamy parę na diagnostykę psychologiczną. Oni mają wcześniej umówiony termin, wiedzą, kiedy to się odbędzie. Psycholog ośrodka taką opinię sporządza. To jest nie tylko na potrzeby ośrodka, ale również na potrzeby sądu, tak? Także taką opinię potem sąd sobie czyta, tak? I też sąd ma rozeznanie, czy taka rodzina spełnia warunki bycia rodziną adopcyjną, tak? Potem zapraszamy pary na kolejne wizyty, jeżeli mają takie potrzeby, tak? Także też jest takim znaczące jest to, że my nie zamykamy gdyby drzwi przed nimi. Kiedy chcą, to po prostu mogą przyjść, tak? I zawsze służymy swoją poradą. Potem pracownik ośrodka umawia się z taką rodziną na wywiad domowy, tak? Odbywa się tak zwany wywiad adopcyjny, jedziemy na miejsce, tam gdzie małżonkowie mieszkają i oceniamy na miejscu ich życie, tak? Jak mieszkają, widzimy ich dom, tak? I bardzo często jest tak, że małżonkowie zachowują się zupełnie inaczej w domu, tak? Swoim rodzinnym, a zupełnie inaczej w ośrodku. Tak? Są bardziej swobodni, bardziej wyluzowani, bardziej otwarci w rozmowie. Czasami jest tak, że początkowo pan na przykład był bardzo zamknięty, a na miejscu okazuje się rzeczywiście jest otwarty i mówi o adopcji zupełnie inaczej niż w ośrodku. Tak? Także takie wizyty domowe są naprawdę, naprawdę potrzebne. I myślę, że też ukazują małżonków w innym świetle. Tak? I bardzo często było tak w ośrodku, że po wizycie domowej para przedstawiała nam się w zupełnie innym świetle niż początkowo myśleliśmy.
Ta wizyta domowa jest też po to, żeby ocenić metry kwadratowe
zarobki,
czy coś, czy to nie ma znaczenia?
Nie ma znaczenia, czy para mieszka w domku jednorodzinnym, czy to jest mieszkanie w blokach, tak, czy to jest pokój z kuchnią, tak, czy dwa pokoje z kuchnią. Absolutnie nie ma takich wymogów, tak. Dziecko musi mieć własny kąt, tak, w którym będzie sobie mieszkało i to jest dla nas najważniejsze, tak. Musi mieć stabilizację, tak, i odpowiednie warunki oczywiście mieszkaniowe, ale to nie musi być osobny pokój, absolutnie nie ma takiego wymogu, tak? Musi mieć własny kąt, tak? Może być nawet w jednym pokoju, ale po prostu wydzielony kącik dla dziecka, tak? To tak jak pary, które mają dzieci biologicznie, tak? Też nikt nie powiedział, tak, że muszą mieć, nie wiem, rezydencję, tak, z 5 pokojami, absolutnie, tak? Można mieć jeden pokój i żyć w 4 osoby, prawda? I to też spełnia swoje wymogi. Po tym wywiadzie adopcyjnym odbywa się szkolenie. Na czas oczekiwania na szkolenie to jest około 12 miesięcy, tak?
Na szkolenie czy jakaś 12
tak,
miesięcy?
Tak, 12 miesięcy, tak to wygląda.
Żeby co, żeby tą decyzję jakoś przemyśleli? Czy
też poznanie pary, tak? I też to, że, no tak jak tutaj powiedział pan dyrektor wcześniej, mamy mnóstwo par, które oczekują, tak?
Aha,
i
po prostu pary miejsc sukcesywnie, na szkoleniu za mało
tak,
jest.
Sukcesywnie wchodzą na grupę, tak? I to po prostu trwa, tak? Mhm. Dlatego jest to ten okres 12 miesięcy. Szkolenie trwa 45 godzin, tak? To jest taki wymóg ustawowy od tego roku, czyli trwa no, ponad 2 miesiące, tak? Szkolenia odbywają się raz w tygodniu, popołudniami, oczywiście te godziny dostosowujemy do par, tak? Które się do nas zgłaszają, tak? I jak gdyby też szkolenie ukazuje rodzinie, tak? Pewne problemy, z którymi mogą się spotkać, tak? Są omawiane problemy wychowawcze, mówimy o jawności adopcji, tłumaczymy im wszystkie aspekty prawne związane z przysposobieniem, bo też no, potrzebują takiej wiedzy teoretycznej, tak? Często jest tak, że ta wiedza prawnicza zawiera w sobie mnóstwo takich sformułowań, których oni nie rozumieją, tak? No i trzeba po prostu im to jasno wykralować, o co chodzi, tak? Także to jest bardzo istotne. Mówimy też o wychowaniu dzieci, tak? Mówimy o opiece, o pielęgnacji, tak? O takich rzeczach typowo przyziemnych, tak? Które są dla nich po prostu najbardziej istotne. I oczywiście pytamy, tak? Co jest dla nich istotne, czego chcieliby się dowiedzieć, tak? Także też próbujemy dostosować ten program na tyle, oczywiście na ile możemy, do ich potrzeb, tak? Jak gdyby skupiamy się głównie na nich, tak? Bo to dla nich tutaj jesteśmy, tak? I każdy pracownik chce stworzyć im jak najlepsze warunki, tak? Do bycia tym rodzicem adopcyjnym.
Kończą szkolenie i co?
Kończą szkolenie i czekają na komisję kwalifikacyjną. Tak? Takie poważne słowo, tak? Ale wytłumaczę, o co chodzi, tak? Komisja kwalifikacyjna to jest taki twór, tak? Który ma za zadanie zakwalifikować rodzinę do bycia rodziną adopcyjną, tak? W skład takiej komisji wchodzą wszyscy pracownicy ośrodka, na czele stoi dyrektor jako przewodniczący komisji, jest ksiądz dyrektor Stanisław Kaniewski, są również pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, pracownicy sądów, domów dziecka, także skład komisji jest dosyć szeroki i taka komisja poznaje kandydatów, tak, na podstawie naszej prezentacji i dokonuje kwalifikacji, tak? Czy taka rodzina spełnia warunki rodziny adopcyjnej. Tak? Omawiamy każdą rodzinę indywidualnie, każda rodzina ma za zadanie przynieść swoje zdjęcie, tak? My to zdjęcie prezentujemy, opowiadamy o ich historii, tak? Dlaczego się zgłosili, jaka jest historia ich małżeństwa, tak? I czym się kierujemy, tak? Kierujemy się dobrem dziecka, tak? I staramy się odpowiedzieć sobie na pytanie, tak? Czy ta rodzina, tak? Rzeczywiście spełni warunki bycia rodzicem adopcyjnym, tak? Czy ta mama adopcyjna i ten tata adopcyjny, tak? Będzie dla tego dziecka rzeczywiście kimś wyjątkowym, tak? I rzeczywiście uda mu się stworzyć dla tego dziecka właściwe warunki do wychowania.
Myślę, że już w pierwszych rozmowach Państwo w jakiś sposób oceniają, czy dana para małżeńska spełnia podstawowe warunki. Jeżeli widać na gołym okiem, że nie spełnia, to nie muszą te półtora roku, że tak powiem, szkolić się, żeby
to zostało stwierdzone. To w ogóle nie podejmują procedury, tak? To w ogóle nie podejmują procedury, bo to po prostu nie ma sensu.
Jak widać gołym okiem, że się z jakichś tam powodów już...
Tak naprawdę nie możemy przyjąć wszystkich par, tak? Adopcja nie jest dla każdego tak naprawdę, tak? I jak gdyby nie możemy przyjmować wszystkich par, które się do nas zgłaszają, tak? Mamy pewne zasady, którymi się kierujemy, tak? I nie ma po prostu tego odstępstwa.
bo chodzi o dobro dziecka, a nie o chęci rodziców zaspokojenia swoich potrzeb rodzicielskich.
Tak, to oni są dla tego dziecka, tak? A nie to dziecko dla nich. Tak? I to jest najważniejsze w tym wszystkim.
Także dobre chęci nie wystarczą, trzeba jeszcze mieć predyspozycje, które muszą być stwierdzone, bo ostatecznie to państwo biorą odpowiedzialność, dając dziecko tej rodzinie. Potem ono już zostaje i to już jest ta sprawa, że tak powiem, nieodwracalna.
Nie da się tego cofnąć.
Tak. I potem jest oczekiwanie na konkretne dziecko.
Tak, po komisji kwalifikacyjnej czekają małżonkowie na naszą propozycję, tak? Dobór rodziny do dziecka z taką merytoryczną decyzją pracowników ośrodka, tak? Czyli jak gdyby oni nie mogą sobie szukać dzieci na własną rękę, tak? Dzwoniąc po domach dziecka na przykład i pytając, czy jakiś mały Jasio, tak, nie spełniłby warunków, tak?
Przeglądają zdjęcia, tak?
Absolutnie tak się nie dzieje, tak? To my dostajemy karty dzieci, tak? Znamy ich sytuację życiową, tak, znamy sytuację prawną, tak, i to my dokonujemy tego doboru, tak. Oczywiście staramy się, żeby ten dobór był jak najlepszy dla dziecka, tak, na tym się skupiamy.
Co by jeszcze należało w tym wstępie powiedzieć słuchaczom? Czy już zostało wszystko powiedziane?
No właśnie ten interes, to dobro dziecka, bo my nie oceniamy rodziców. Nieraz tak, nawet jeżeli no komuś trzeba powiedzieć, że nie będziecie zakwalifikowani jako rodzina adopcyjna, to tylko no, w tej sprawie my oceniamy pod kątem pożytku i radości dla dziecka, a nie żeby w jakiś sposób ich jako ludzi skreślać. Jeszcze warto by dodać to, że no właśnie jest dużo, dużo więcej rodziców czekających na dziecko niż dzieci do adopcji. I tym bardziej, no, to my musimy dobierać jak najlepszych rodziców dla dzieci. Ja nieraz mówię w ten sposób, gdyby sądy no, działały szybciej, sprawniej i w tym kierunku, widząc bardziej dobro dziecka, że częściej pozbawiałyby rodziców prawa do dziecka w sytuacjach, gdy widać, że nigdy ci rodzice nie będą spełniać wymogów wychowawczych, nie rokują, że dziecko do nich wróci, to żeby właśnie dziecko nie było w placówce, tylko żeby jak najszybciej takich rodziców pozbawić prawa do dziecka. Jeżeli lata to dziecko przebywa w domu dziecka, każdy rok powoduje, że te dzieci po pierwsze no, nabierają różnych nawyków już takich no, nieraz nieciekawych, gdy chodzi o życie w społeczności domu dziecka i gdy potem miałby trafić do rodziny adopcyjnej, to coraz trudniej takiemu dziecku no, przystosować się do warunków rodzinnych. Także no, szkoda, że tak jest, że dużo więcej rodziców czekających na dziecko. Fajnie, że aż tyle rodziców chce adoptować. Ale szkoda, że jest tak mało tych dzieci kierowanych do adopcji, a że przebywają w placówkach. I nieraz tak mówię, gdybym miał wybierać dla dobra dziecka pobyt dziecka w placówce czy wychowywanie przez samotną osobę, to decydowałbym, niech wychowuje samotna osoba. Gdy miałbym decydować, czy samotna osoba, czy małżeństwo, no to wiadomo, że małżeństwo. Gdybym miał wybierać między małżeństwem niesakramentalnym a sakramentalnym, to znowu, patrząc na dobro dziecka, to no na pewno, gdy chodzi o całą tę sferę duchową, to tutaj korzystniejsze warunki będą stwarzali rodzice, którzy są sakramentalni. A cały czas my pilnujemy dobra dziecka, interesu dziecka.
Niektórzy mówią, że że te centra adopcyjne pobierają opłaty, że to jest biznes dla nich, że dzieci się kupuje, że można kupić, jak się więcej da pieniędzy. To jest nieprawda.
Nam nic nie wiadomo.
Tak, błędne informacje. Po pierwsze, procedura adopcyjna w istocie rzeczy nic nie kosztuje, jest finansowana przez samorząd województwa. Oczywiście małżonkowie mogą złożyć darowiznę na ośrodki, w których są te procedury, ale to są tylko darowizny i ich dobra wola. Takiego wymogu nie ma. Nie ma też żadnej możliwości kupowania dziecka, nie ma też żadnej możliwości, żeby to było jasne, protekcji na przykład, nie wiem, jakichś nacisków, żeby dostać tak zwane pewne dziecko, czyli dziecko, które, nie wiem, jest bardziej zdrowe, czy ma rodziców, którzy, nie wiem, nie pili alkoholu w trakcie ciąży. W ogóle nie ma takiej możliwości i gdyby ktokolwiek w naszym ośrodku chciał wywierać jakąkolwiek presję, protekcję, a nie daj Boże jeszcze przychodził z pieniędzmi, że tu chciałby przyspieszyć proces adopcyjny, to jest tylko jeden wniosek. Jest to osoba, która nie dojrzała do decyzji o adopcji i takiej możliwości w naszym ośrodku nie ma. Jestem przekonany, że także w innych ośrodkach katolickich takiej możliwości nie ma. Tutaj jakby jeszcze dwa uzupełnienia do naszej sprawy. Pierwsze uzupełnienie jest takie, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy o rodzinach adopcyjnych, o temacie adopcji, ale osoby także, które nas słuchają, być może będą zainteresowane rodzinami zastępczymi, czyli takimi troszeczkę innymi formami tymczasowej opieki nad dzieckiem, które znalazło się w domu dziecka. I tutaj jest odwrotna sytuacja, czyli tutaj dzieci jest dużo więcej niż rodziców, którzy chcieliby zostać rodzinami zastępczymi i chociaż się rodzinami zastępczymi nie zajmujemy już od 1 stycznia, bo się zmieniła ustawa, to również zachęcamy do tego, żeby się zainteresować tym tematem. I jeżeli chodzi o te wymogi, które stawiamy rodzinom adopcyjnym, to rzeczywiście kierujemy się dobrem dziecka, to jest dla nas najważniejsze, ale to jest takie troszeczkę wspólne powiązanie tych celów, no bo celem dziecka jest wychowywać się w rodzinie, a celem rodziców jest opiekować się dzieckiem, dawać się swoją miłość, dzielić się miłością, dzielić się rodziną, więc te cele są troszeczkę spójne i rzeczywiście adopcja nie jest dla każdego, ale proszę też sobie nie myśleć, że my wymagamy jakichś strasznych cudów w sferze jakiejś takiej materialnej czy wychowawczej. Czasami rodzice, którzy do nas przychodzą i dostają potem kwalifikacje, bo w wyniku szkolenia, uczą się wielu rzeczy, ale czasami na początku ci rodzice rzeczywiście troszeczkę są zagubieni, mają masę różnych wyobrażeń, przekonań, mają też plany na swoje dziecko, tak? Bo kiedy na przykład to są małżonkowie, którzy są bezpłodni i oni przez wiele lat starali się o poczęcie dziecka, to oni już mają wszystko poukładane, że to będzie dziewczynka, że będzie zdrowa, że będzie miała niebieskie oczy, blond włosy i zostanie lekarzem, prawda? Jak jakaś pani doktor z telewizji będzie jej kogoś tam leczyła. I oni mają takie wyobrażenie, oni poniekąd mają do tego prawo na tym pierwszym etapie i po to właśnie są te rozmowy, po to jest szkolenie, żebyśmy tych rodziców do tego odpowiednio przygotowali, ale to naprawdę nie musi być tak, że my tutaj oczekujemy samych ludzi świętych, bez problemów, z doskonałymi umiejętnościami wychowawczymi, wielką miłością serca i pozbawionych wszelkich wad, tylko oczekujemy po prostu normalnych, zdrowych, kochających rodzin. A jeśli te zdrowe, kochające, mające wielki potencjał miłości w sobie rodziny na początku mają jakieś dziwne podejście do adopcji, to właśnie po to jest szkolenie, żebyśmy im to wszystko wyjaśnili. Oni potem sami się zastanawiają, no rzeczywiście, no jak mogliśmy tak myśleć, przecież to było bez sensu i tak dalej, trzeba zostawić pewną wolność temu dziecku, to rzeczywiście ono tutaj jest nie najważniejsze, a nie nasze marzenia i pragnienia. Także rzeczywiście adopcja nie jest dla każdego, ale jeśli jesteście zdrową, kochającą się rodziną, gdzie wasze relacje są dobre, jeśli jesteście rodziną stabilną, czyli opartą na sakramentalnym związku małżeńskim, macie też na jakieś w miarę stabilne warunki takiego życia codziennego, żeby zaspokoić chociażby elementarny poziom potrzeb dziecka, to pewnie bycie rodzicem adopcyjnym jest dla was.
Jeszcze mam jedno pytanie, bo ponieważ często są to rodzice, którzy są niepłodni, również są wyszkoleni w naprotechnologii pracownicy, którzy co prawda nie w centrum są zlokalizowani, tylko w szpitalu Bonifratrów, tak? Bo chodzi o to, żeby móc się leczyć, prawda?
Tak, no myśmy na pewnym etapie powiedzieli sobie w ten sposób, że czas wielki, żeby przestać mówić o naprotechnologii, a żeby zacząć działać w dziedzinie naprotechnologii. I właśnie Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja, no właśnie wracam do tego 1%, może to trochę takie promocyjne, ale taka rzeczywistość jest, że myśmy sfinansowali z 1% szkolenie 2 osób w Irlandii, a to jest dosyć kosztowne, w dziedzinie naprotechnologii. Jedną osobę jako instruktora, a jedną osobę lekarza, ginekologa, położnika. I były od początku prowadzone rozmowy z przeorem i zarządem szpitala Bonifratrów w Łodzi. My przeszkolimy pod warunkiem, że poradnia naprotechnologii będzie funkcjonowała przy szpitalu Bonifratrów w Łodzi. Wy jako szpital i jako zakon gwarantujecie ciągłość i formację, a zależało też nam na tym, żeby nie było to gdzieś w salce katechetycznej. Nie znaczy, że w budynku przy kościele by były złe warunki, ale żeby od razu na początku złośliwi nie obśmiali, nie powiedzieli, a to coś tam kościółkowego, i od razu, żeby na początku nie było spalone. Teraz kolejna osoba ma być wysłana na szkolenie też właśnie z tych środków z 1% Fundacji Służby Rodzinie Nadzieja. Jest już chyba 10 poczętych dzieci.
Czyli w ramach pracy wyleczone.
Tak, w ramach pracy tej poradni na protechnologii jest to działanie moralne i skuteczne. I jeśli tutaj są podjęte rzeczywiste działania obserwacji, potem jest diagnoza stawiana, ewentualnie jakieś leczenie, to wtedy, czy jeżeli następuje poczęcie dziecka, czy potem chcą rodzice mieć następne dziecko, to jest już ta droga udrożniona. W przeciwieństwie do in vitro, które jest niemoralne, które
nie leczy.
Poczyna się, rodzi się dziecko, ale obok inne są zamrożone, gdzieś tam czekają i po latach wyrzucone, uśmiercone i tak dalej.
O ile w ogóle do poczęcia i do urodzenia dochodzi, bo skuteczność
in vitro jest tak bez porównania
niższa na protechnologii.
Niższa, droga i niemoralna.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Drodzy radiosłuchacze, prosimy o kontakt z nami, osoby zainteresowane, słuchacze z Polski Północnej. Prosimy o telefon pod numer 56 655 23 55, słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i za granicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Kto mi tuż przed snem nucił bajki, bye bye. I kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj? Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłem wielkie łzy w domu najmniejszy kąt? Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzu. Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą zrób.
i mnie wprzec myślisz i jak motyl zastygł czas pod fotografii szkłe. Patrzę na nie nieraz i jedno wiem. Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodziców, bo przyjaciół mi moi mi są. Porzekli mi dalej to iść drogą swą.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat adopcja. Nasi goście przyjechali z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, z ośrodka, z archidiecezjalnego ośrodka adopcyjnego. Ksiądz Stanisław Kaniewski, pani Justyna Gralewska-Sęki, pan Tomasz Bilicki. I odbieramy telefony. Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy.
Witamy
chciałam
panią.
Chciałam serdecznie pozdrowić gości, ojca prowadzącego i powiedzieć, że słuchałam też, bo nie mam telewizora, ale słuchałam pierwszej części. I właśnie chciałabym się tylko odnieść do tego, co słyszałam w pierwszej części, bo teraz nie w pełni słuchałam tej rozmowy wprowadzającej. Otóż bardzo, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat, chociaż mnie on bezpośrednio nie dotyczy, ale w moim środowisku też były sytuacje, w których ludzie bardzo chcieli adoptować dziecko, czy też adoptowali. Ale pewne rzeczy, przepraszam z góry za pewną polemiczny ton, który wprowadzę niestety na początku audycji, ale tak się dodzwoniłam. Otóż pani dyrektor była łaskawa powiedzieć w pewnym momencie, że właśnie jak ktoś jest, nie tylko pani dyrektor, że ktoś jest starszy, na przykład, to nie wiadomo, czy wychowa dziecko na prawego człowieka. Tak to było sformułowane. Być może nie było pani intencją, tak, prawda, takie sformułowanie do końca, ale chodzi o to, że miałam taką refleksję. Przed wojną, nie wiem, czy państwo wiedzą, na pewno tak, były kobiety w Polsce, które rodziły w wieku lat 47, albo też zaczynały wychowywać dzieci w wieku lat
47. Teraz też tak rodzą przecież.
Słucham?
Teraz też tak rodzą.
Tak. I chodzi o to, że mnie się wydaje, że ja wiem, że komisja kwalifikacyjna jest, ale ja jestem humanistką, dla mnie to w ogóle trudno zastępować, w pewnym sensie ona zastępuje, przepraszam, to powiem, Pana Boga. Komisja kwalifikacyjna musi tak jakoś tych ludzi prześwietlić, a przecież żyjemy w czasach, kiedy ludzie umieją szalenie manipulować i rozmowa taka z kimś, kto świetnie się wypowiada, kto umie się wypowiedzieć, bardzo trudna jest do tego, żeby, trudno stwierdzić tak naprawdę. Ja bym nigdy nie mogła być w takiej komisji, to jedno. Drugie, serce jest ważne. Nie dla każdego jest adopcja, owszem, ale jak usłyszałam, że ludzie niepełnosprawni na przykład nie mogą, przeważnie, w ostatniej kategorii mogą, to mnie się wydaje, że w ogóle, żeby ten kwalifikacje przebyć, to trudno, właściwie ani rozmowa, ani jakieś kursy. Wydaje mi się, że powinno się obserwować tego człowieka w kontakcie z dzieckiem, bo ponieważ to serce ludzi, mogą być prości ludzie, biedni, ale tacy, którzy nawet starsi, którzy lepiej jak wezmą dziecko trochę starsze i wychowają przez 10 lat, ja to, przepraszam za tę polemikę, ale takie właśnie miałam wrażenie, że jest tym, chociaż to ośrodki katolickie, zresztą ja sama jestem przecież katoliczką, że jednak tam się wkrada pewna taka teoria, no musi się wkradać, ale powtarzam, ludzie nie tylko odpadną wtedy tacy, którzy są słabsi w sensie zdrowia i starsi, ale tacy, którzy nie umieją się tak zaprezentować, a wiadomo, że w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy ludzie to umieją. No i to właściwie tylko taką miałam refleksję. Powtarzam jeszcze raz, że ważne jest chyba serce. A jak ocenić przez komisję kwalifikacyjną serce ludzi, to jest niewymierne. No i jeszcze mam prośbę do pani.
Dlatego to nie jest rozmowa jedna, druga czy trzecia, tylko to jak pani słyszała, aha, mnie słuchała pani tego wprowadzenia teraz. To jest ponad 2 lata.
No może 2 lata.
Być,
no,
także tak. To jest cały czas kontakt z tymi rodzicami w różnych sytuacjach.
Ale musi być według mnie kontakt z dziećmi. Być może są tam jakieś takie kursy, w których widać, jak ludzie odnoszą się do dzieci. To jedno. Znaczy ja już kończę, tylko chciałam jeszcze panią dyrektor prosić i przeprosić, że ja jestem polonistką i to nie znoszę wtrętów jakiejś angielszczyzny, jednak to słowo tak wtrącane, bardzo przepraszam, że to mówię, ale to dla dobra przyszłości pani jest młodą osobą. Chodzi o to, że to jest to kalka yes. I ja jak słucham pani, to tak jakbym nie słuchała kogoś, kto mówi po polsku. Ja bardzo przepraszam, ale to jest może według pani odebrane będzie złośliwie, ale może to przyniesie jakieś owoce, bo naprawdę chciała, to jest popełniane bardzo przez teraz te nowe pokolenia dziennikarzy na przykład, tak, czy takich naukowców, a to szalenie mnie razi.
Że no chyba to nie było celowe, proszę pani.
No nie, ale nie proszę przesłuchać to na nagraniu. Najprościej nagrać i posłuchać, ile razy to się powtarza.
Na nagraniu to łatwo wyłączyć i zmiksować, żeby tego nie było, ale
nie,
człowiek
to,
jest człowiekiem.
Mieliśmy polonistkę, przepraszam, że to taki zrobię jeszcze taką uwagę, które myśmy zapisywali w liceum, bardzo dobra polonistka, która mówiła prawda. I myśmy to zapisywali, ile razy w ciągu lekcji. Natomiast tak, to jest, dokładnie kalka jest. I tego trzeba się wystrzegać, nie mówię tylko do pani. Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Mario.
Znaczy, tak pokrótce może odniosę się do pani słów. Rzeczywiście to nie jest proste, aby dać kwalifikacje rodzinie. To jest trudne. Rzeczywiście to jest poprzedzone różnymi działaniami, które mają za zadanie wykluczyć za wszelką cenę jakieś nieczyste intencje, brak umiejętności, jakieś niezdrowe relacje. Chociaż jest sprawa jasna, że komisja kwalifikacyjna w odróżnieniu od Pana Boga nie jest wszechwiedząca. Znaczy my w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym nie szerzymy dogmatu o tym, że komisja kwalifikacyjna wie wszystko tak jak Pan Bóg. No ale ja nie widzę za bardzo innej alternatywy, tak? To znaczy jeśli powiemy, że ponieważ nie wiemy wszystkiego o osobie czy o rodzinie, to w związku z tym niech dzieci się wychowują w domach dziecka, no wydaje mi się nie w porządku wobec tych dzieci. No i jest też, są też słowa Pisma Świętego, które mówią po owocach ich poznacie. No i my widzimy przez te 23 lata działalności środka, że znaczna większość adopcji, powiedziałbym, że wszystkie, poza jakimiś naprawdę bardzo incydentalnymi przypadkami, to są adopcje bardzo udane. Mamy kontakt z tymi rodzinami. Co roku odbywa się zjazd rodzin adopcyjnych, więc tutaj wydaje się, że ta droga jest słuszna. Ja nie widzę innej alternatywy. Jeśli zaś chodzi o takie domniemanie dyskryminacji osób starszych czy osób niepełnosprawnych, to tak jak wspomniałem wtedy w telewizji, pani się do tego odwoływała, to dyskryminacja jest nierównym traktowaniem bez uzasadnionego powodu. Tutaj uzasadnionym powodem jest najlepiej pojęty interes dziecka. Czy te osoby będą w stanie optymalnie opiekować się dzieckiem? I my nie mówimy, że osoby niepełnosprawne czy osoby starsze to są złe osoby. Ale prawdopodobnie osoby młodsze czy pełnosprawne będą lepiej opiekowały się tym dzieckiem. My nie przekreślamy tych osób, wyraźnie uzasadniamy, jakie są przyczyny naszych wyborów. I żeby też było jasne, osoba starsza po 40 również może adoptować dziecko, tylko jeżeli mamy do wyboru
dziecko, które poszukuje rodziców, proszę pamiętać, że my patrzymy z tej perspektywy dziecka. Dziecko, które poszukuje rodziców i urodziło się pół roku temu i do dyspozycji mamy rodziców, którzy mają 25 czy 28 lat i rodziców, którzy mają 45 lat, to my temu dziecku raczej sprezentujemy rodziców 25-28-letnich, ale mamy także dzieci, które mają 6, 7, 8 lat i wtedy takiemu dziecku sprezentujemy rodziców 45-letnich, dlatego że ta różnica wieku pomiędzy dzieckiem a rodzicem będzie wtedy mniejsza. Rodzice niepełnosprawni? Jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. Aczkolwiek, jeżeli ocenimy, że ta niepełnosprawność uniemożliwi im opiekę nad dziećmi, mimo że mają bardzo dobre serce i są pełni miłości, no to troszeczkę tak jak z tym prawem jazdy, o którym także wspominałem w telewizji. Kiedy osoba niewidoma przychodzi do Wydziału Praw Jazdy i chce prawa jazdy, nie może powoływać się na to, że jest dyskryminowana, tylko po prostu jej potencjał, kompetencje no nie pozwalają na kierowanie samochodem. No to może być bardzo dobra osoba, mieć wspaniałe intencje, być bardzo sympatyczna, pełna miłości, różnego rodzaju pragnień, ale być może powinna wybrać inną służbę, inną drogę zaangażowania.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Karol z Łęcznej. Otóż my z moją żoną Anetą jesteśmy już małżeństwem ponad 3 lat i leczymy się w klinice na potechnologii. I praktycznie odkąd dowiedzieliśmy, że nie będzie mojego dziecka, to tak powracał temat adopcji. Oczywiście to było bardzo dużo rozmów. I ostatnio właśnie zdecydowaliśmy się na taki odważniejszy krok i po prostu odwiedziliśmy taki środek adopcyjny i złożyliśmy wniosek. Otóż bardzo się z żoną boimy i obawiamy tych wszystkich procedur, no bo to wymaga olbrzymiej nadziei i cierpliwości, ale też się obawiamy tego, że moglibyśmy nie być godnymi wychowania i miłości takiego dziecka. Znaczy o to cały czas się modlimy. Ale ja mam takie jedno pytanie właśnie. To chyba temat jeszcze nie był poruszany. No jeżeli już dojdzie do tej adopcji, to w jaki sposób i czy rozmawiać z tym dzieckiem, że jest adoptowane, jak z tym tematem podejść do rodziny, że to dziecko będzie adoptowane, czy jest już adoptowane. No i jeżeli pojawi się biologiczne dziecko, po prostu jak z tym i czy z tym dzieckiem, w jaki sposób na ten temat rozmawiać. Także to są nasze takie obawy i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Karolu, prosimy, jak Pan ma możliwość internetu, posłuchać tej audycji o godzinie 18 telewizyjnej, bo tam ten problem był szerzej rozwijany, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy teraz Panu odpowiedzieli.
Panie Karolu, witam serdecznie. Jeśli chodzi o to, kiedy powiedzieć dziecku o tym, że jest adoptowane, czyli temat jawności adopcji, to trzeba to zrobić jak najwcześniej, od samego początku. Tak naprawdę od samego początku, kiedy dziecko będzie u Was umieszczone, tak? Kiedy zamieszka już razem z Wami. Zacząć wtedy, kiedy dziecko pyta, tak? Skąd się wziąłem? Czy ty mnie urodziłaś, tak? Czy byłam u ciebie w brzuszku, tak? Że odpowiadamy tylko i wyłącznie na pytania dziecka, tak? Dostosowujemy się do tego, co dziecko mówi. I to jest tak naprawdę najlepsza droga. Naturalnie, tak, rozmawiać z dzieckiem jak najczęściej i nie bać się tego tematu. Nie bać się tematu adopcji.
Pełnej jawności adopcji. Dziecko adoptowane to wcale nie znaczy dziecko mniej kochane i dziecko, które jest otoczone miłością rodziców, nie będzie miało żadnego żalu czy wyrzutu, że jest adoptowane.
Dziecko musi znać prawdę, tak? I tak naprawdę stanowi dla niego coś najważniejszego. I na tym należy się po prostu skupić. Jak najwcześniej stanąć w prawdzie.
A z tym biologicznym dzieckiem to bardzo możliwe, panie Karolu, że biologiczne dziecko się pojawi. Oczywiście żadnej tutaj gwarancji nie ma, ale rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, że rodzice po adopcji dziecka nagle mają dziecko naturalnie, jakoś ożywają, bardziej się otwierają, ale tutaj oczywiście nie ma żadnych przeszkód. Jest wtedy dziecko adoptowane, które przecież jest wasze, i dziecko urodzone naturalnie, które no przecież też jest wasze, i wtedy wychowuje się jedno, czy dwójkę, czy trójkę dzieci adoptowanych. Jedno, dwójkę lub trójkę dzieci urodzonych naturalnie. I tutaj nie ma żadnych przeszkód. Sam znam wiele takich rodzin. I dzieci, które są adoptowane w tej rodzinie, wiedzą, że są adoptowane. Dzieci, które są urodzone naturalnie, wiedzą, że są urodzone naturalnie. I tutaj również nie ma żadnych form, nie wiem, czy właśnie dyskryminacji, czy że dzieci adoptowane czują się gorzej. Ja o tym też wspominałem w telewizji. Znam taką fantastyczną rodzinę, gdzie chłopcy, którzy się urodzili naturalnie, zazdroszczą temu adoptowanemu, że jest adoptowany, dlatego że dzięki temu mogą jeździć na zjazdy rodzin adopcyjnych, a jakby go nie było w ich rodzinie, to by nie mogli jeździć, a są bardzo te zjazdy co roku dla nich wielką atrakcją. Pan też wspominał, panie Kaloru, że boją się państwo, czy okażecie się godni adoptować dziecko. Ja myślę, że tego określenia godni do adopcji dziecka, ja bym tutaj nie użył, po prostu, czy starczy wam potencjału w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej Pracowników Ośrodka na to, żeby przysposobić dziecko. Jestem przekonany, że jeśli stanowicie zdrową, kochającą rodzinę, jeśli macie czyste intencje, jeśli macie w miarę stabilną sytuację, nie chodzi o to, że trzeba być bardzo jakimś bogatym, ale po prostu taką zwykłą stabilność gwarantujecie, to tutaj nie będzie żadnego problemu. Wspomniał pan o tym, że kilka lat staraliście się o poczęcie dziecka, zatem zapewne okres 2 czy 3 lat oczekiwania na adopcję was nie przeraża, no kilka lat staraliście się o dziecko naturalne, no to teraz te 2-3 lata trzeba poczekać na dziecko adopcyjne. No jest chyba dla wszystkich oczywiste, że przysposobienie dziecka to nie jest kupowanie wody mineralnej w sklepie, nie może być przesadnie szybkie. Pewnie gdyby tych dzieci o uregulowanej sytuacji prawnej było więcej, ten okres oczekiwania optymalnie w mojej ocenie powinien wynosić gdzieś 1,5 roku, może rok. No, czas ciąży to jest 9 miesięcy. No, wydaje się, że biorąc pod uwagę konieczność przygotowania rodziców do adopcji, no to te 1,5 roku to byłoby najbardziej optymalnie. No ale jest jak jest, ten czas oczekiwania jest między 2 a 3 lata. Jestem przekonany, mam taką nadzieję, że wiem, że się modlicie. Pewnie też będzie to wymagało troszeczkę pracy nad sobą, oswojenia się z tą adopcją, z przysposobieniem dziecka. Jestem przekonany, że jak to przepracujecie, to z adopcją nie będzie problemu.
I ksiądz?
Jak jest jeszcze szczere, takie otwarte podejście, pracownicy ośrodka to widzą, jeżeli jest współpraca z tymi, którzy szkolą, no to jest najlepsza droga, jeżeli nic się nie kryje, tylko uczciwie przedstawia to co wy czujecie, jakie są też niepokoje, żeby to wszystko szczerze przepracować i dobrze się przygotować. Jeszcze wspominałem w telewizji Trwam, gdy chodzi o komisję kwalifikacyjną, to jeszcze wcześniejszy telefon. Mianowicie to komisja kwalifikacyjna nie ma, tak jak pan Tomasz mówił, jakichś tam walorów boskich, prawda? Natomiast korzystamy, wysłuchujemy opinii psychologów, pracowników ośrodka, osoby, która była na miejscu w danej rodzinie, która dotknęła tej rodziny na miejscu i tam widziała, kim ci ludzie są, jak oni na miejscu funkcjonują. I wspominałem właśnie w telewizji już, że często w ramach komisji kwalifikacyjnej pytamy danego psychologa, który był na miejscu w danej rodzinie, czy ty, gdybyś była dzieckiem adopcyjnym, to znaczy do adopcji, czy ty byś chętnie tam w tej rodzinie była? No i słyszymy nieraz bardzo, a nieraz nigdy. To mówi bardzo dużo. To mówi bardzo dużo, bo to właśnie to, czy to są naturalne, sprzyjające warunki dla dziecka, atmosfera taka, pełna serca życzliwości. I chyba to się czuje. To się czuje. Także to nie jest tak, że tu stawiane są wymagania, nie wiem jakie tam trudności wymyślane po drodze, tylko no, żeby w miarę tak jak potrafimy rozeznać, żeby to uczynić.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara. Ja tutaj też z wielką ciekawością słucham Państwa audycji. Witam wszystkich i księdza i prowadzącego. I tutaj chciałam się też podzielić i poprosić ewentualnie jakąś poradę naszą sytuacją małżeńską. My jesteśmy małżeństwem około 8 lat. Mamy 6-letnią córkę. No i jakoś tak właśnie już te 6 lat mija i prawda, tu się nic nie zmienia. Kolejne dziecko się nie pojawia. I ja tak już od 3 lat o adopcji myślałam i po 2 latach, jakby 2 lata wstecz temu dołączył do mnie mąż, który no zdecydował się pójść właśnie na kurs. Zdecydowaliśmy się wspólnie. W tym roku w czerwcu skończyliśmy ten kurs właśnie kwalifikacyjny. Z tym, że no sytuacja jest taka, że jakby mamy, tu między nami nie ma jednej decyzji, bo po tym kursie ja jestem na tak, żeby no już, prawda, oczekiwać na dziecko i otworzyć to serce całkowicie. Natomiast mąż przy rozmowie z psychologiem no wyraził swoje obawy i jakby, no, że nie jest gotowy. I teraz komisja nam powiedziała kwalifikacyjna, że no gdyby nie ta wątpliwość tutaj właśnie i brak tej jednomyślności, to my byśmy dostali tą kwalifikację, natomiast tu wiadomo, że tego nie mogli przyznać. Ja mam takie pytanie do Państwa, czy mieliście już takie sytuacje, że właśnie, no, właśnie w małżeństwie były ewentualnie zdania tutaj podzielone, czy jedno jeszcze nie było gotowe, drugie bardziej. Co w tym momencie robić? Czy może już takie pary były? No i oczywiście się modlę. Modlimy się wspólnie do Ducha Świętego o dobrą decyzję. Nasza córeczka jest przygotowana, chce rodzeństwo adopcyjne. Natomiast no tutaj, jeżeli właśnie chodzi o męża, no ja też go rozumiem. To jest jakiś lęk. Też mój przede mną ten rozmówca, też jeden ze słuchaczy mówił, że właśnie o tej godności, czy jesteśmy godni, no mąż bardziej chyba na zasadzie takiej, czy sobie poradzimy, prawda, bo słyszy się różne takie historie, no wiadomo, są i historie dobre i trudne o dzieciach adopcyjnych, natomiast no gdzieś taki może lęk, że właśnie no nie poradzimy sobie, czy w tym wieku dojrzewania. No ja z drugiej strony myślę, że no z biologicznym dzieckiem też są przeróżne problemy i trzeba przez to przejść, mam taką ufność. Natomiast no tutaj właśnie bardziej myślę o tym problemie takiej braku decyzji. Nie jesteśmy już ludźmi też młodymi, bo tak przed 40 niebawem. I teraz jeszcze na koniec tam jeden z panów powiedział, że nie wszyscy właśnie są jakby no, do adopcji rodzice, niektórzy się nadają, drudzy nie. To ja bym chciała też, żeby ewentualnie to rozszerzyć. I jakie osoby się nie nadają, co pan może miał na myśli. Przejdę na odbiór. Pozdrawiam bardzo serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro.
Witam pani Basiu. Pytała pani o to, czy u nas w ośrodku były takie pary, gdzie małżonkowie mieli różne zdania dotyczące adopcji. Tak, były takie pary. Mieliśmy takie przypadki niejednokrotnie. I naszą poradą było zawsze to, żeby przeczekać tą sytuację i żeby dać mężowi czas na dojrzenie do tej decyzji, tak? Na to, żeby on wszystko to sobie przepracował w swojej głowie, przemyślał jeszcze raz bardzo dokładnie i odpowiedział sobie na pytanie, czy będę w stanie to zrobić, czy zaakceptuję dziecko z przysposobienia i czy będę dla niego dobrym ojcem. Jeśli na te pytanie odpowiedział sobie pozytywnie, para przychodziła do nas ponownie i rozpoczynaliśmy procedurę po raz drugi. Oczywiście nie było znowu szkolenia, nie było wywiadu adopcyjnego, był tylko sam okres oczekiwania na dziecko. I kiedy doszło do zapoznania z konkretnym dzieckiem, pan otworzył się na tyle, że sam stwierdził, że to, co mówił wcześniej, nie było zgodne z prawdą i tak naprawdę życie zweryfikowało jego wszystkie przemyślenia i pokazało mu, że myślał po prostu niewłaściwie. Także myślę, że musi pani poczekać, tak? I dać mężowi jeszcze chwilę, kiedy on sam do tej decyzji dojrzeje. Myślę, że przyjdzie i po prostu i o tym powie. Także do niczego nie może go pani zmuszać, tak? Musi po prostu pani odczekać. nie ma innej alternatywy. To musi wypływać po prostu z jego wnętrza i musi do tego po prostu dojrzeć.
Tak, tutaj pani Barbara pytała o to, co to znaczy, że adopcja nie jest dla każdego. No wydaje się, że być może chwilowo, ale właśnie w tej sytuacji pewnie adopcja jeszcze nie jest dla państwa, ponieważ to państwo razem, jako rodzina, musicie być w pełni zdecydowani na przysposobienie dziecka, tak? No proszę na to spojrzeć obiektywnie. No nie może być takiej sytuacji, że to pani będzie zaangażowana w opiekę nad dzieckiem adopcyjnym, a tata nie będzie zaangażowany, co więcej, będzie czasami być może nawet i wypominała, pamiętaj, że ja nie chciałem tego dziecka. No, jak to dziecko będzie się czuło w takiej rodzinie, gdzie jest 6-letnia obecnie córka, ona będzie rosła, będzie obdarzana miłością obojga rodziców, a ta miłość ze strony ojca, no, będzie taka warunkowa, z takim jakimś wyrzutem, czy nawet odrzuceniem. Ale ja tak zrozumiałem panią, pani Barbaro, że główne tutaj obawy pani męża dotyczą tego, czy wy sobie poradzicie. Czy poradzicie sobie z adoptowanym dzieckiem, czy poradzicie sobie w sytuacji, kiedy to dziecko będzie dojrzewało. Znaczy ja tutaj ze swojego doświadczenia mogę zapewnić, że generalnie wychowanie dziecka adopcyjnego, no co do głównych reguł jego rozwoju, nie za bardzo różni się od wychowania dziecka naturalnego. Oczywiście to dziecko ma czasami za sobą pewne traumatyczne doświadczenia, które trzeba przepracować, ale kiedy na przykład zadamy sobie pytanie, no bo często jest nawet taka plotka, a w różnych społecznościach, na wsiach, w miasteczkach, wszyscy mówią, a wiecie, ten Radek, to on tam pije piwo po bramach, a ma dopiero 15 lat i on pije tam to piwo, bo jest adoptowany. No tylko rzecz jest taka, że ten Radek pije to piwo w gronie 10 osób i 9 jest z rodzin naturalnych, on jest jeden adoptowany. No to nie jest tak, że te dzieci adopcyjne w okresie dojrzewania są jakoś inne niż te dzieci, które mamy naturalnie. Te prawa rozwojowe dotyczące rozwoju dziecka są wspólne dla wszystkich. Oczywiście mogą pojawić się pewne specyficzne problemy związane z przysposobieniem tego dziecka, być może z jakimiś traumatycznymi przeżyciami tego dziecka, ale po to jest właśnie szkolenie na rodzica adopcyjnego i po to jest ta cała miłość rodzicielska, że jednak w zdrowych, kochających rodzinach tutaj nie ma jakichś szczególnych problemów w tym okresie dojrzewania. Także ja jestem przekonany, że jeżeli wasze umiejętności wychowawcze, wasza miłość, akceptacja, zapewnienie w dziecku poczucia takiej tożsamości, przynależności, akceptacji będzie pełna, to takich problemów, jakichś wyjątkowych, tylko z racji tego, że jest to dziecko adoptowane, nie będzie.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Drodzy Państwo, 23.07 już jest. Podam informację już o spotkaniach małżeńskich, które w weekend 24 do 26 sierpnia odbędą się w Poznaniu i zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513-806-120. 24-26 sierpnia, Poznań, numer 513-806-120. A w dniach od 31 sierpnia do 2 września spotkania małżeńskie będą w Świdnicy. Państwo Stolarczykowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 600-85-44-95. Powtarzam, 600-85-44-95. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 21 sierpnia współczesne zabobony i ich skutki. Ksiądz Piotr Krasuski i Andrzej Wronka, teolog. 28 sierpnia religii nie nauczą sami katecheci. Brat Tadeusz Ulciński, siostra Estera, siostra Maria, czyli redaktorzy miesięcznika Sygnały Troski. 4 września in vitro czy naprotechnologia. Pan dr Tadeusz Wasilewski, położnik, ginekolog. Drodzy Państwo, prawdopodobnie za tydzień nas nie będzie w radiu, ojciec radiowy będzie prowadził. No właśnie, czasami słuchacze zwracają się do mnie jako do ojca prowadzącego. No i właściwie się nie mylą, dlatego że jestem ojcem rodziny. Tak nawiasem mówiąc, 2 grudnia będziemy obchodzili 45. rocznicę naszego małżeństwa. Jestem mężem i ojcem, także się zgadza, ale jestem sobą świecko, nie zakonnikiem. Także serdecznie zapraszamy na nasze audycje, które również są na stronie internetowej Radia Maria, pod zakładką audycji dla małżonków. Można wstecz kilka lat wszystkie audycje ściągnąć w pliku MP3. Jeszcze ksiądz Stanisław Kaniewski powie o pielgrzymce obrazu Matki Bożej, ikony Matki Bożej od oceanu do oceanu, która będzie przejeżdżała przez Łódź. I nie tylko.
Nie tylko przejeżdżała, ale się zatrzyma na pełną dobę i dokładnie za tydzień, czyli wtorek, 21 sierpnia, będzie Maria w Centrum Służby Rodzinie przy ulicy Broniwskiego 1A, godzina 14.30 powitanie i będzie 2 godziny. Dalej będzie przewieziona do Pabianic, Kościół Najświętszej Marii Panny Różańcowej, ulica Zamkowa 39. Tam od 17 do 20 centralny punkt uroczystości msza święta pod przewodnictwem biskupa Adama Lepy. Dalej przewieziona będzie do Dłutowa Maria i włączona będzie w pieszą pielgrzymkę łódzką. Wieczorem modlitwy apel jasnogórski, a nazajutrz 2 msze święte i Maria będzie niesiona w kolejno w 3 grupach w sumie przez 6 kilometrów do Wadlewa, tam w samochód i przewieziona będzie do Łodzi, do katedry. W katedrze będzie centralna uroczystość dla całej archidiecezji, a więc 22 sierpnia, środa, godzina od 10.30 do 14.00 w katedrze łódzkiej. Ksiądz arcybiskup będzie witał Maryję. O 12.00 msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Władysława Ziółka. Msza święta koncelebrowana. Nowo wybrany prowincjał franciszkanów będzie miał homilię, potem różaniec prowadzony przez różne zgromadzenia zakonne i o 14.00 pożegnanie Maryi i odwiezienie do Częstochowy.
I pan Tomasz Bilicki, jak skontaktować się z Centrum Służby Rodzinie?
Zapraszamy wszystkich do kontaktu z Centrum Służby Rodzinie. Wsparcie udzielimy każdemu telefonicznie. Zaraz też powiem, w jakich miastach są katolickie ośrodki adopcyjne. Natomiast my mieścimy się w Łodzi przy ulicy Broniewskiego 1A. Najlepszą metodą kontaktu jest internet, tak się wydaje. Adres internetowy naszego centrum to www.csr.org.pl. To CSR to skrót od Centrum Służby Rodzinie. Czy jeszcze raz powtórzę adres strony internetowej www.csr.org.pl i bezpośrednio także można się kontaktować z naszym archidiecezjalnym ośrodkiem adopcyjnym, który mieści się pod tym samym adresem co Centrum Służby Rodzinie, czyli w Łodzi przy ulicy Broniewskiego 1A. Podam numer telefonu dla osób, które nie dysponują internetem. Numer telefonu jest 42, to kierunkowy do Łodzi, 682 18 88 42 682 18 88. Ośrodek czynny jest we wszystkie dni powszednie od godziny 10 do 18, w piątki do godziny 16. Myślę, że mogę powiedzieć, że mamy bardzo kompetentnych i życzliwych pracowników i na pewno udzielą Państwu serdecznych informacji, także w trudnych sprawach, w sprawach różnych Waszych obaw, ale w ogóle zapraszamy do kontaktu z różnymi katolickimi ośrodkami adopcyjnymi w całej Polsce. Ja tylko wspomnę, że taki katolicki ośrodek mieści się na przykład w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim, w Katowicach, w Kwidzyniu, w Krośnie, w Gliwicach, w Kielcach, w Szczecinie, w Krakowie, w Ełku, w Bydgoszczy, w Ostródzie, w Radomiu, w Łomży, w Toruniu. W Częstochowie chyba nie ma, tak? Musiał się zamknąć. Niestety został zlikwidowany. Mam nadzieję, że to nie będzie także los innych katolickich ośrodków. Ale to widać, że tych katolickich ośrodków jest prawie 20 w całej Polsce i to jest zawsze dobre miejsce do kontaktu w tych sprawach.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Julia Żołoli, to jest z Podkarpacia. Ja chciałam się bolić takim zdarzeniem. Praktycznie mamy rodzinę rozbitą. Nas było pięcioro, a lat jest dokładnie sześcioro. To znaczy trójka na zakresie była w domu dziecka. I później urodziła się siostrzyczka. I bardzo dobrze, że po prostu mama ją urodziła i zostawiła ją w szpitalu. Ona później trafiła do domu małego dziecka i później trafiła do adopcji. I no nie dobrze, że są dzieci. 3 lata temu, prawie 4, udało mi się ją odnaleźć. Jest w adopcji zagranicznej w Stanach. I ona wiedziała od samego początku, że jest adoptowana i jest bardzo szczęśliwa w ogóle. Jest bardzo po prostu, no, teraz skończy studia medyczne. I myślę, że bardzo dobrze. Ja nawet dziękuję Bogu, że ona po prostu trafia do takiej porządnej rodziny, bo mówię, gdyby no, po prostu, bo mieliśmy...
Pani Julio? Halo, pani Julio? Czy może pani troszeczkę głośniej mówić prosto do mikrofonu, bo tak słabo słychać?
Przez komórkę dzwonię, może zasięg słaby.
Słaby łącznik.
I mówię, że jestem bardzo zadowolona, że znaczy, że ona po prostu trafia do takiej porządnej rodziny, jest w Stanach, znaczy ona została adoptowana do rodziny zagranicznej, a rok przed nią, a to było lata 88, po prostu adoptowali chłopczyka. No i też bardzo dobrze go wychowali, jest bardzo, bardzo dobrego człowieka po prostu został wychowany i no i bardzo jest z nim żyta i po prostu no jest bardzo szczęśliwa. Mam z nią kontakt i no 4 lata temu prawie ją odnalazłam i ona wiedziała od samego początku, że jest adaptowana, że ma liczne rodzeństwo. No i jesteśmy w kontakcie i także może uda nam się poznać, bo na razie jesteśmy tak na takiej stopie przez Skype'a i...
To jest to, co polecamy, czyli znalezienie dobrej rodziny. No rzadko są to rodziny zagraniczne najczęściej przysposabiają dzieci chore czy starsze. Natomiast to, co pani mówi, pani Julio, czyli ta jawność adopcji również dla nas jest bardzo ważna. Dzieci mają prawo do tego, żeby wiedziały o swoim pochodzeniu i to w żaden sposób nie przysparza dziecku jakiegokolwiek cierpienia, wręcz odwrotnie.
Słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słucham z zainteresowaniem audycji.
Kogo witamy i skąd?
Przepraszam, najmocniej Władysław z Trójmiasta.
Witamy.
Ja miałbym takie, można powiedzieć, pewne wątpliwości, które miałem od początku, zresztą całego takiego procesu adopcyjnego. I mam je do dzisiaj. I mam takie pytanie właściwie. Tu wielokrotnie się podkreśla, Państwo podkreślaliście, iż swoich ośrodek adopcyjny kieruje się w swoich działaniach przede wszystkim dobrem dziecka. Ja odnoszę też wrażenie, iż wszystkie ośrodki adopcyjne, już nie tylko katolickie, ale te, z którymi ja miałem do czynienia, to tak jakby postępują, czy ci specjaliści tak postępują, jakby adopcja była wynalazkiem ostatnich lat. To nie jest wynalazek ostatnich lat, ani ostatnich czasów. Takie rzeczy były od zarania ludzkości.
Tak, ale
i teraz mam takie pytanie.
No,
dlaczego Państwo nie zmienicie hasła? Na przykład nie kierujemy się dobrem dziecka, ale dobrem rodziny. Po prostu dobrem rodziny. Wiadomo, że dziecko skorzysta na tym, jeśli jest w rodzinie. I rodzina korzysta na tym, jeśli się wzmacnia poprzez po prostu pozyskanie albo pierwszego, albo kolejnego dziecka. Przecież to jest dla mnie najbardziej naturalna forma promowania po prostu sytuacji. Ja powiem tak, moje doświadczenia są jak najbardziej negatywne ze wszystkimi ośrodkami, może nie do końca wszystkimi ośrodkami, bo te szkolenia, które odbyłem już wielu lat temu, odbyliśmy, powiem szczerze, w moim przekonaniu są infantylne. Nie obejmują często kluczowych problemów. Nie zajmują się w zasadzie istotnymi problemami, które się człowiek spotka potem po adopcji. No i szczerze mówiąc, moim zdaniem od strony prawnej to towarzystwo w ogóle nie jest przygotowane do rozmowy.
Dawno to było?
Tak, to znaczy ja powiem tak, ja zresztą myśmy tu tą całą procedurę odbywali 7 lat temu.
I w katolickim ośrodku? 8. W katolickim ośrodku?
Nie. Już pomijmy ośrodek, bo to jest jakby jeszcze inna rzecz, bo to łatwo jest teraz już identyfikować wszystkich.
Mm-hmm.
Natomiast powiem tak, pewna przychylność tych pracowników ośrodka oczywiście była i tak dalej, i tak dalej. Natomiast było pomieszanie rodzin adopcyjnych z rodzinami, którzy mają być rodzinami zastępczymi. No generalnie, że tak powiem, nie byłem z tego zadowolony. Jakoś to całe szkolenie odbębniałem na zasadzie, że musi być po prostu ten papier, bo to jest kwalifikacja. I ona jest dla mnie po prostu dla nas jest niezbędna. Więc myśmy tą kwalifikację oczywiście odbyli, pozytywnym rezultatem i tak dalej, ale potem nastąpił oczywiście spór, na przykład z ośrodkiem w kwestii. Już myśmy nie byli tacy najmłodsi, bo byliśmy po 40. Nie oczekiwaliśmy wcale niemowlęcia. Ale powiedzmy jakieś oczekiwania, ale nie mieliśmy żadnych oczekiwań co do płci, co do tego, ale chcieliśmy oczywiście jak każdy mieć dziecko jak najmłodsze, takie, które się najbardziej da ukształtować, czy w jakiś sposób wychować, taki, który po prostu, żeby było jak najdłużej szczęśliwe. Nam głównie o to chodziło w dzieciństwie swoim. Ale przez 3 lata, no, pierwszy spór polegał na tym, że ja rozmawiałem akurat z tym specjalistą, ale to skutek takiej rozmowy, w ogóle po pierwsze, to w trakcie takiego szkolenia, to zdradzę tajemnicę, poleciłem audycję państwa wtorkową właśnie. I trzeba widzieć, do dzisiaj mam w oczach oczy tego starego prelegenta, że tak powiem, wybałuszone gały niemalże. Od razu byłem oszołomem.
No tak.
I to była negatywna, że tak powiem, cecha, którą natychmiast być może nikt nie powiedział. Oczywiście, że nikt nie powiedział, ale oczywiście zapamiętał sobie. Natomiast problem był potem taki, iż przez 3 lata nie dostaliśmy żadnej oferty. Żadnej.
Panie Władysławie, są ośrodki i ośrodki, jak pan widzi.
Tak, ale myśmy szukali też i na własną rękę. Też wiedzieliśmy, że oni nic nie zrobią.
Panie Władysławie, no to
w każdym razie powiem tak, już kończąc sprawę.
Tak.
Najgorsze problemy się zaczęły potem, schody, wcale nie w tym momencie. Ja któregoś dnia zirytowany wziąłem telefon, w końcu oni nic nie robią. Zadzwoniłem, trafiłem na jakąś dobrą dziewczynę. W niezbyt tam może grzecznych słowach, ale powiedziałem, co ja myślę o tej całej pracy, o tym ośrodku, jak oni w ogóle działają, że przez tyle lat nic nie robią, a w telewizji mówi się o tysiącach, prawda, dzieci, które nie mają domów. jak nie dziesiątkach tysięcy. I powiedzmy, 3 dni później ta dziewczyna po prostu oddzwoniła do mnie, że jest oferta. Myśmy pojechali z żoną, oczywiście, że jesteśmy zainteresowani, pojechaliśmy z małżonką na spotkanie do tego domu dziecka w sposób taki dyskretny. To zostało zaaranżowane, żeby dziś no, przyjechali jacyś goście, nie wiadomo po co, kto i tak dalej. I po prostu myśmy, no, jako jedno z wielu dzieci tam się kręciło, jedno z
Panie
dzieci,
Władysławie, tak, ale niech pan się streszcza, bo czas nam ucieka.
Tak. Streszczając się, powiem tak, zdecydowaliśmy natychmiast z małżonką na adopcję, a potem mieliśmy 3-letnią procedurę, zanim myśmy to wszystko zakończyli. I powiem, że dla mnie to państwo to stoi na głowie w każdym punkcie. W każdym. Ja powiem tak, oczywiście myśmy mieli pozytywną kwalifikację, ale proszę zobaczyć, jakie są zasadzki. Na przykład badanie więzi emocjonalnej. Przechodzimy testy psychologiczne ponownie przez jakiś ośrodek na zlecenie sądu. Przechodzimy testy różne, takie, owakie, prawda, psychologiczne i potem wszyscy mają mnóstwo czasu. Oczywiście te ośrodki też piszą raporty z takiegoż badania. Oczywiście najważniejsze punkty to dochody, prawda, rodziny, bardzo ich kół w oczy wysokość.
Musimy się zacząć z tym uporać, co pan mówi.
Tak, dziękujemy za to wprowadzenie, ale on przydługie jest, to nie miejsce na antenie. Bardziej na jakąś rozmowę w poradni, bo no nie zajmujemy się
trzyletni czas, już 3-letni czas, rozumiem, od czasu zapoznania z dzieckiem do czasu przysposobienia. Wydaje się, że przydługie. Państwo zostało przedstawione dziecko o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Ta po prostu sytuacja się regulowała już po zapoznaniu. To jest sytuacja, no, stosowana bardzo rzadko, wyjątkowo, a w zasadzie bym powiedział, że niedopuszczalna. Kiedy dochodzisz do zapoznania, to sytuacja prawna dziecka musi być pewna, ponieważ dziecko przywiązuje się do swoich nowych rodziców. Dziecko też bardzo szybko przyzwyczaja się do tego, że to są osoby, które będą się nim opiekować. A co by było w sytuacji, gdyby ta sytuacja prawna dziecka nie uregulowała się w taki sposób, jak państwo sobie wymarzyli. Kolejna bardzo ważna rzecz. Wspomniał pan o tym, że są różne problemy adopcyjne, że szkolenia nie do końca odpowiadają na oczekiwania rodziców. Pewnie tak jest, że szkolenie nie odpowie nigdy na wszystkie pytania każdego rodzica. Tu jest potrzebna metoda indywidualnego przypadku, indywidualnego podejścia i bardzo istotne są indywidualne konsultacje, otwartość małżonków na zadawanie pytań, ale też takie pozytywne podchodzenie do szkoleń. Te szkolenia mają też w sobie taką wartość dodaną, iż małżonkowie widzą, że są inne małżeństwa, które mają podobne wątpliwości, podobnych rzeczy się lękają i to jest swoista taka grupa wsparcia. I już zmierzając szybko na koniec, wspomniał pan o dobru dziecka, dobru rodziny. Panie Władysławie, w moim przekonaniu miał wiele racji, mówiąc o tym, że dobro rodziny to jest dobro tego dziecka. To nie ulega wątpliwości. Tylko na czym polega szukanie dobra dziecka? Otóż szukanie dobra dziecka polega na tym, że my nie robimy tego w taki sposób, iż mamy rodzinę i rodzina na przykład mówi, naszym oczekiwaniem jest dziecko w wieku 0-3, płeć obojętna, zdrowe. I to nie jest tak, że my teraz przeszukujemy karty dzieci i szukamy takiego dziecka dla tych rodziców. Tylko nasze pragnienie dobra dziecka polega na tym, że robimy odwrotnie. Otóż mamy dziecko, lat 2, Jaś, który jest zdrowy, bądź jest trochę chory, bądź wymaga jakiejś rehabilitacji. I my szukamy rodziców dla Jasia. Na tym polega kierowanie się przede wszystkim dobrem dziecka. Nie szukamy dziecka dla rodziców, tylko rodzica dla dziecka. Czyli staramy się pogodzić te oczekiwania rodziny z potrzebami dziecka. Ale punktem wyjścia dla nas są potrzeby dziecka. Dlatego mówimy o tym, że kierujemy się dobrem dziecka. I to jest jedyny klucz, który sprawia, że zapoznajemy tych rodziców z tym właśnie dzieckiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podejście.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Chodzieży.
Panie Stanisławie, prosimy króciutko, żebyśmy zdążyli odpowiedzieć, tak, bo nam się
oczywiście
kończy.
Oczywiście, patrzę na zegarek, oczywiście. Więc muszę powiedzieć, że z małżonką adoptowaliśmy dziecko, córkę, 8-miesięczne, które nie nadawało się praktycznie do adopcji, ale wiadomo, tam nie będę się rozwodził, dlaczego, jak to żeśmy załatwili, nasza sprawa i tak dalej. W każdym razie dochowaliśmy się pięknej córki, wykształconej, nauczycielką została, teraz nie pracuje w swoim zawodzie, mamy wspaniałych wnuków, urodziła jedno dziecko, drugie dziecko, ten starszy chłopak już teraz będzie kończył 18 lat, jest ministrantem, lektorem, wspaniały człowiek i mamy wnuczkę 10-letnią, także jesteśmy zadowoleni. I niech przestaną opowiadać o ten in vitro, że tu trzeba takie inne rzeczy. Więcej swobody dać w adopcji dzieciom. Nic więcej. To jest wszystko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Przechodzę na odbiór. Dziękujemy bardzo. Panie Stanisławie.
Witam panie Stanisławie. Pewnie pan mówi o dawnych czasach, tak jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu, jeśli chodzi o adopcję dziecka. No teraz trochę czas się zmieniły, te procedury są zupełnie inne. No gratulujemy, tak, takiej wspaniałej rodziny, wnuków, tak, których się pan doczekał, wykształcenia córki. Myślę, że adopcja była dla pana czymś, z czego pan jest dumny i myślę, że spełni się pan w roli ojca i może pan polecić adopcję innym małżonkom, którzy teraz oczekują na adopcję. I myślę, że była ona dla pana spełnieniem i tym, czego pan pragnął. Także gratulujemy serdecznie takiej wspaniałej rodziny.
Pewnie dziecko, tak.
No na pewno.
Jeszcze jakieś 4 minuty czasu mamy. Co by się należało słuchaczom powiedzieć w związku z adopcją i z pracą ośrodków adopcyjnych?
Zachęcamy wszystkie pary, które chcą adoptować dziecko, aby zgłosili się do naszego ośrodka i nie tylko do naszego. Myślę, że nie należy się bać, że należy być otwartym i kierować się sercem. Pamiętajcie, że zawsze wam pomożemy, odpowiemy na każde wasze pytanie, bo tak naprawdę jesteśmy dla was i nie bójcie się rozmawiać na temat adopcji. Jeśli macie problem z własną płodnością, może macie biologiczne dzieci, a chcecie adoptować dziecko, przyjdźcie do naszego ośrodka i nie tylko do naszego, do ośrodka, który jest blisko waszego miejsca zamieszkania i podzielcie się swoimi wątpliwościami, podzielcie się swoim pomysłem na rodzicielstwo. Także myślę, że warto i naprawdę zapraszamy. Miejcie otwarte serca i zaufajcie Panu Bogu.
Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, aby mówić także o swoich wątpliwościach, o problemach. Pamiętajcie Państwo, że w każdej chwili jakby można się wycofać. To nie jest tak, że przychodzimy do ośrodka adopcyjnego, odbywamy pierwszą, drugą rozmowę, idziemy na szkolenie, nawet dostajemy kwalifikacje, a potem to już nie ma wyjścia. Zawsze można się wycofać. Mhm.
A informacje uzyskać można i rozwiać pewne wątpliwości, które mamy. Nie musimy być w pełni gotowi do podjęcia adopcji, ale chociażby pewien taki sondaż dowiedzieć się, a co potrzeba.
Tak, jest fantastycznie, kiedy właśnie małżeństwa wyraźnie mówią o swoich wątpliwościach, o swoich lękach, o tym, czy to dziecko się będzie dobrze rozwijało, czy ono będzie pochodziło z rodziny patologicznej, znaczy samo będzie w przyszłości się zachowywało jakoś dziwnie, podejmowało zachowania ryzykowne, czy oboje są do tego przekonani, może ktoś ma wątpliwości. Naprawdę warto o tym wszystkim rozmawiać i lepiej jest rzeczywiście o tym powiedzieć otwarcie, zapytać się, dowiedzieć, niż zamykać się w sobie, ukrywać to jakby gdzieś w sobie, a potem to przeżywać już, kiedy tak naprawdę dziecko znalazło się w naszej rodzinie. I jeszcze raz zachęcam do tego, że być może niekoniecznie są Państwo gotowi na adopcję, ale może też macie miejsce, żeby zostać rodziną zastępczą. To też jest konkretna, bardzo ważna służba.
Wtedy, kiedy dziecko ma nieuregulowaną sytuację prawną.
Tak, i takich dzieci jest zdecydowanie więcej. Myślę, że na przykład w województwie łódzkim, gdzie główny jest zasięg działania naszego ośrodka, no jest gruba ponad 1000 dzieci w domach dziecka, w różnych placówkach, których sytuacja prawna jest niestety nieuregulowana. I akurat tutaj jest zdecydowanie więcej dzieci niż rodziców. Rodziców zastępczych jest zdecydowanie mniej niż rodziców adopcyjnych, a również są bardzo potrzebni.
Bo rodzice zastępczy biorą dziecko, to nie jest ich dziecko, tylko dziecko, które zamiast przebywać w domu dziecka, będzie w ich rodzinie przebywało.
Tak, tymczasowo przebywa w ich rodzinie. No czasami to mówi się wprost, że to jest rodzina zastępcza, ale długoterminowa, w tym sensie, że wszyscy już doskonale wiedzą o tym, że to dziecko nigdy nie wróci do rodziny naturalnej. To jest też jakiś paradoks tego systemu. I tak naprawdę rodzina zastępcza, niespokrewniona, zajmuje się tym dzieckiem do jego pełnoletności, usamodzielnienia, a czasami utrzymuje kontakt taki rodzicielski, kiedy to dziecko studiuje i kiedy
się usamodzielnia, samo zakłada rodzinę. Różnica też jest taka, że w przypadku rodziny adopcyjnej przysposabiamy dziecko, jest to takie dziecko jak nasze naturalne, znaczy nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia z tytułu tego, że przysposobiliśmy dziecko. Natomiast w przypadku rodziny zastępczej zawodowej otrzymujemy środki na wychowanie dziecka i także jesteśmy zatrudniani w formie umowy zlecenia. Także jest to, może być to także rodzaj naszej takiej służby i jednocześnie pracy, być rodziną zastępczą.
Dziękuję bardzo panu Tomaszowi Bilickiemu. Jeszcze ksiądz Stanisław Kaniewski.
Pozwólcie państwo, że może na koniec tak trochę inny obraz. 16 lat temu, gdy był potężny marsz dla życia w Warszawie, 100 tysięcy ludzi z kraju zjechało się. Myśmy z Łodzi mieli taki wielki transparent: zamienić aborcję na adopcję. No to już wtedy, to już 4-7 lat funkcjonował nasz ośrodek adopcyjny. A mówię o tym, dlatego że adopcja jest uszczęśliwieniem dziecka, jest uszczęśliwieniem rodziców, którzy nie mogą mieć własnego poczętego i urodzonego dziecka. Jest rozwiązaniem też dla tych, którzy no, z różnych względów stają w sytuacji jakiejś tam tragicznej, nie wiedzą co zrobić. Adopcja daje możliwość godnego rozwiązania problemu tak zwanej niechcianej ciąży. No, zabicie dziecka największą szkodę, jaka jest możliwa, czyni dziecku, ale też no, strasznie obciąża i psychicznie, i moralnie matkę rodziców. A w ten sposób, wiedząc, że może dziecko oddać do adopcji, to bez żadnych skutków prawnych jakichkolwiek, jest to konkretna propozycja i no, też w jakiś sposób rozwiązanie problemu, uszczęśliwienie tych, którzy mogą mieć aż tak trudny problem osobisty.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Dziękuję naszym gościom, księdzu prałatowi Stanisławowi Kaniewskiemu, panu Tomaszowi Bilickiemu, pani Justynie Galewskiej-Sęk. Dziękujemy naszym gościom z Łodzi, z Centrum Służby Rodzinie, księdzu prałatowi Stanisławowi Kaniewskiemu, który w tym centrum od samego początku.
Dziękuję bardzo, zapłać. Pozdrawiam, szczęść Boże i dobrej nocy.
I jednym ze składników tego centrum jest Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny. Pani Justyna Gralewska-Sęk, dziękuję bardzo pani.
Dziękuję ślicznie, dobrej nocy życzę.
I pan Tomasz Bilicki, dyrektor.
Szczęść Boże, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji. Proszę państwa, 23:47 już minęła, a kochanie, to mówię do mojej żony, już za chwilę będę z tobą w domu. Żegna się z państwem do nie kolejnego wtorku, ale dopiero za 2 tygodnie. Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pani Elu serdecznie pozdrawiamy, kłaniamy się i życzymy zdrowia i sił.
I 10. różańca był w samochodzie.
A także żeśmy modlili się w samochodzie w czasie podróży. Szczęść Boże.